Zima muminków, rozdział 5. Z tego bardzo długiego rozdziału to część druga. Którejś nocy drobinka Salome obudziła się w tramwaju z Morskiej Pianki, gdzie urządziła się na tylnej platformie. Było tam trochę niewygodnie spać na tych wszystkich guzikach i agrafkach, które rodzina muminków z biegiem czasu powkładała do tramwaju, mimo że był ozdobą ich salonu. A Salome, ma się rozumieć, była zbyt delikatna, żeby je wyjąć. Usłyszała, że Teotiki i Muminek rozmawiają pod fotelem na biegunach i zaraz zrozumiała, że sprawa dotyczy jej ukochanego paszczaka. Tak dalej być nie może, słychać było w ciemności głos Teotiki. Musimy odzyskać spokój. Odkąd zaczął grać na tej swojej trąbie, moja muzykalna mysz polna nie chce grać na flecie, większość moich niewidzialnych przyjaciół uciekła na północ, goście są podenerwowani, pozaziębiani od tego ciągłego siedzenia pod lodem. A Ink siedzi w szafie aż do zmroku. Ktoś musi mu powiedzieć, żeby sobie poszedł. Ja nie, powiedział Muminek. On jest przekonany, że my go lubimy. W takim razie zrobi się to w inny sposób, powiedziała Teotiki. Powiemy mu, że pagórki w górach samotnych są o wiele wyższe i o wiele lepsze niż tutaj. Ale tam przecież nie ma takich pagórków, po których można by jeździć na nartach, obruszył się Muminek. Tylko same przepaście i wystrzępione skały. I ani trochę śniegu. Drobinkę leśną Salomę przeszedł dreszcz i do oczu napłynęły jej łzy. Paszczak zawsze da sobie radę, powiedziała Teotiki. Myślisz, że lepiej będzie, kiedy sam zrozumie, że go nie lubimy? Zastanów się nad tym. A czy ty nie mogłabyś tego zrobić? Poprosił Muminek żałośnie. On przecież mieszka w twoim ogrodzie, odrzekła Teotiki. Weź się w garść. Tak będzie najlepiej dla wszystkich, również i dla niego. Potem Teotiki wyszła przez okno i zrobiło się cicho. Salome nie spała, patrując się w ciemności. Mieli więc zamiar pozbyć się paszczaka i mosiężnej trąby. Chcieli, żeby wpadł w przepaść. Pozostawała tylko jedna rzecz do zrobienia. Należało go ostrzec przed górami samotnymi. Ale ostrożnie. Tak, żeby nie zrozumiał, że chcą się go pozbyć. I żeby mu nie było przykro. Salome leżała, nie śpiąc i martwiąc się przez całą noc. Ale jej mała głowa nie była przyzwyczajona do tak poważnych rozmyślań i gdy nadszedł ranek, nie było na to rady, usnęła. Przespała poranną kawę i obiad i w ogóle wszyscy o niej zapomnieli. Po śniadaniu Muminek wybrał się na pagórek. — Hej! — przywitał go paszczak. — Cieszę się, że żeś przyszedł. Jak chcesz, mogę cię nauczyć małego, zupełnie łatwego skrętu, który jest najzupełniej bezpieczny. — Dziękuję, nie teraz — odpowiedział Muminek i poczuł się okropnie nieszczęśliwy. — Przyszedłem porozmawiać. — To miło! — ucieszył się paszczak. Jak zauważyłem, że wy tacy za bardzo rozmowni to nie jesteście. Jak się tylko pojawię, przestajecie mówić i uciekacie. Muminek szybko spojrzał na niego, ale wyglądało na to, że paszczak jest tylko ciekaw i wesół. Wtedy Muminek zaczerpnął powietrza i powiedział. Chodzi o to, że w górach samotnych są podobno zupełne znakomite pagórki. Co ty mówisz? Powiedział paszczak. A jakże? Olbrzymie! Mówił dalej Muminek nerwowo. Idą w górę i w dół i są zupełnie olbrzymie. Trzeba by zbadać, odpowiedział paszczak. Ale to jest dość daleko. Jeśli tam wyruszę, to może się zdarzyć, że nie spotkamy się już tej wiosny. A szkoda byłoby, co? Tak, skłamał Muminek i zaczerwienił się gwałtownie. Ale pomyśleć tylko, zastanawiał się paszczak, że byłoby życie wśród dzikiej przyrody. Wieczorami ognisko, a każdego ranka nowe szczyty do pokonania. Długie biegi w dolinach, miękki, nietknięty śnieg, taki, co aż trzeszczy pod nartami. Paszczak oddał się marzeniom. Jesteś doprawdy miły, że interesujesz się moim narciarstwem, powiedział z wdzięcznością. Muminek popatrzył na niego z napięciem, ale że nie mógł już dłużej wytrzymać, więc krzyknął. — Ale te pagórki są niebezpieczne! — Nie dla mnie! — odparł paszczak. — Miło z twojej strony, że mnie ostrzegasz, ale ja, trzeba ci wiedzieć, kocham pagórki. Ale te pagórki są zupełnie niemożliwe! Krzyknął Mominek. Biegną prosto w przepaść i nawet nie ma na nich śniegu. Wprowadziłem cię w błąd. Teraz nagle mi się przypomniało, że one wcale nie nadają się do jazdy na nartach. Jesteś pewien? Spytał Paszczak zdziwiony. Najzupełniej, zapewnił Muminek. Mój kochany, zostań lepiej u nas. Mam właśnie zamiar uczyć się jeździć na nartach. No, jeżeli tak, to dobrze, odrzekł Paszczak. Jeśli tak koniecznie chcecie, żebym został. Po rozmowie z Paszczakiem Muminek był zbyt wzburzony, żeby iść do domu. Poszedł na brzeg morza i ruszył przed siebie, z daleka obchodząc kabinę. Czuł coraz większą ulgę. W końcu zrobiło mu się niemal wesoło. Szedł brzegiem morza, pogwizdując i kopiąc przed sobą kawałek lodu. I wtedy zaczął wolno padać śnieg. Był to pierwszy śnieg po nowym roku i Muminek, który nigdy dotąd nie widział padającego śniegu, niezmiernie się zdziwił. Płatki jeden po drugim lądowały na jego ciepłym pyszczku i tajały. Chwytał je łapką, aby się nimi cieszyć przez krótką chwilę. Patrzył w górę i przyglądał się, jak spadają ku niemu, jak jest ich coraz więcej i więcej, miększych i lżejszych niż ptasi puch. — A więc to tak — rozmyślał Muminek. — A mnie się zawsze zdawało, że śnieg rośnie na ziemi. Powietrze stawało się łagodniejsze. Wokół nic nie było widać. Padający śnieg zasłonił wszystko. Muminka ogarnął taki sam zachwyt, jaki czuł latem, gdy brodził w morzu. Zdjął płaszcz kąpielowy i rzucił się jak długi w zaspę. — Zima — myślał. — Przecież można ją lubić! Drobinka Salome obudziła się o zmroku z uczuciem lęku, że na coś już jest za późno. Potem przypomniał się jej Paszczak. Zeskoczyła z komody, wpierw na krzesło, potem na podłogę. Salon był pusty, wszyscy bowiem poszli do kabiny na obiad. Wdrapała się na okno i ze ściśniętym gardłem wybiegła przez tunel. A na dworze nie było ani księżyca, ani zorzy polarnej. Padał gęsty śnieg, który lepił się do twarzy i do sukienki i sprawiał, że trudno było iść. Dobrnęła do domku ze śniegu, gdzie mieszkał Paszczak, i zajrzała do środka. Było tam ciemno i pusto. Wtedy ogarnęła ją panika i ruszyła przed siebie, w zawieje. Nawoływała swojego ukochanego Paszczaka, lecz wyglądało to mniej więcej, jakby ktoś starał się krzyczeć przez puchowe poduszki. Jej lekkie ślady w mgnieniu oka zasypywał śnieg. Wieczorem śnieg przestał padać. I otworzył się widok hen na zamarznięte morze, gdzie granatowa chmura przysłaniała zachód słońca. Muminek patrzył na groźny żywioł wytaczający się z oddali. Wyglądało to, jakby kurtyna szła w górę przed ostatnim dramatycznym aktem przedstawienia. Podłoga sceny biała i pusta ciągnęła się aż po horyzont, a niebo ciemniało gwałtownie. Muminek, który nigdy nie widział burzy śnieżnej, sądził, że będzie to zwykła burza. Postanowił, że się nie przestraszy, gdy nastąpią pierwsze pomruki. Ale pomruków nie było, ani błyskawic. Natomiast nad jedną z przybrzeżnych skał zaczął unosić się, niby biała czapka, wirujący kłąb śniegu. Niespokojne podmuchy miotały się tam i z powrotem po lodzie i wzmagał się ich szept w nabrzeżnym lesie. Granatu było coraz więcej, a uderzenia wiatru coraz gwałtowniejsze. Nagle stało się tak, jakby wiatr otworzył wszystkie drzwi ciemności i wszystko wypełniło się lecącym, mokrym śniegiem. Muminek stracił równowagę i zatoczył się. W uszach miał pełno śniegu i był bardzo przestraszony. Czas i cały świat zagubiły się. Wszystko, czego można było dotknąć i co można było zobaczyć, umknęło gdzieś. Został tylko zaczarowany wir roztańczonych, wilgotnych ciemności. Osoba rozsądna wiedziałaby, że w ten właśnie sposób rozpoczęła się długa wiosna. Ale złożyło się tak, że nad brzegiem morza nie było żadnej rozsądnej osoby. Był tylko Muminek, który szedł na czworakach pod wiatr w zupełnie złym kierunku. Szedł i szedł, a śnieg zalepiał mu oczy i rósł grubą warstwą na pyszczku. Muminek był coraz bardziej przekonany, że to wszystko, co się działo, zima wymyśliła po to, żeby pokazać Muminkowi raz na zawsze, że nie da sobie z nią rady. Wpierw zwabiła go piękną zasłoną wolno opadających płatków, a potem w huraganie cisnęła mu w twarz cały ten piękny śnieg. I to właśnie wtedy, gdy sądził, że zaczyna lubić zimę. W muminku powoli wzbierała złość. Wstał i spróbował przekrzyczeć wichurę. Popiskując, bił śnieg, ale i tak nikt nie mógł go usłyszeć. W końcu muminek zmęczył się. Stanął plecami do burzy śnieżnej i przestał z nią walczyć. I wtedy dopiero spostrzegł, że wiatr jest ciepły. A wiatr niósł go z sobą, czynił lekkim i dawał uczucie, że fruwa. Jestem po prostu wiatrem, jestem częścią zawiei, pomyślał muminek, uspokajając się. To prawie tak jak latem, bić się z falami, zawracać, pozwalać im nieść się w głąb morza, płynąć niby korek, kiedy masa małych tęcz mieni się w pianie i z uczuciem lekkiego przestrachu, ale śmiejąc się, lądować na piaszczystym brzegu. Straż mnie, ile tylko chcesz, myślał zachwycony. Teraz poznałem się na tobie. Nie jesteś gorsza niż wszystko inne, byleby cię poznać. Teraz już mnie nie oszukasz. A zima tańczyła z nim dalej po całym brzegu, aż w końcu zarył pyszczkiem w zaśnieżony pomost i zobaczył słabe, ciepłe światełko w oknie kabiny. Aha, więc jestem uratowany, powiedział z rozczarowaniem. Że też wszystko, co emocjonujące, musi się zawsze kończyć, kiedy się już tego nie boimy i kiedy nareszcie mogłaby z tego wyniknąć dobra zabawa. Kiedy otworzył drzwi, buchnęło zza nich gorące, parne powietrze i muminek niezbyt wyraźnie zobaczył, że kabinę wypełnia tłum. — Jedna zguba już jest! — krzyknął ktoś. — A kto jest drugą? — spytał muminek, ocierając śnieg z oczu. — Drobinka Salome zabłądziła gdzieś w zawei. Odpowiedziała poważnie Tootiki. W powietrzu podjechała do niego szklanka gorącego mleka. — Dziękuję — powiedział muminek do niewidzialnej myszy. Potem dodał — Nigdy nie słyszałem, żeby Salome wychodziła na dwór. — I my nie możemy tego rozumieć — powiedziała najstarsza z chomków. — Nie warto jej szukać, dopóki burza się nie uspokoi, bo przecież ona może być dosłownie wszędzie. Zresztą najprawdopodobniej została zasypana. — A gdzie jest paszczak? — spytał muminek. — Poszedł jej szukać — odparła Tootiki. Zachichotała i powiedziała — Rozmawialiście, zdaje się, o górach samotnych. — No i co z tego? — spytał muminek gwałtownie. — Masz ogromny dar przekonywania — odparła Tootiki ze złośliwym uśmieszkiem. — Paszczak opowiadał nam, że tereny narciarskie w górach samotnych są kiepskie i ogromnie był rad, że go tak lubimy. — Ale ja chciałem — zaczął muminek — Nie przejmuj się, przerwała Tootiki. Może się zdarzyć i tak, że zaczniemy lubić paszczaka. Możliwe, że paszczak nie odznaczał się zbyt subtelnym wyczuciem i że nie zawsze wiedział, co myśli o różnych sprawach jego otoczenie. Ale węch miał lepszy niż pies Ink. Poza tym węch Inka zepsuły ostatnio uczuciowe rozmyślania. Paszczak znalazł na strychu parę starych rakiet do tenisa i użył ich jako rakiet śnieżnych. Spokojnie dreptał przez zawieje pochylony, z nosem ku ziemi, starając się pochwycić lekki zapach tej najmniejszej z leśnych drobinek. Przyszło mu na myśl, żeby zajrzeć do swojego domu ze śniegu. I tam poczuł wyraźnie zapach leśnego drobiazgu. To stworzonko było tu i szukało mnie, pomyślał paszczak dobrotliwie. Dlaczego ona to zrobiła? Nagle przypomniał sobie, że Salome usiłowała mu kiedyś coś powiedzieć, ale wyglądało na to, że nie potrafiła przezwyciężyć nieśmiałości. I gdy tak szedł wśród zawiei, w pamięci przesuwały mu się obrazy, jeden po drugim. Drobinka czekająca na pagórku, biegnąca jego śladem, obwąchująca mosiężną trąbę. I pomyślał zdumiony, przecież byłem wobec niej nieuprzejmy. Nie czuł wyrzutów sumienia, to bowiem zdarza się paszczakom dość rzadko. Ale Salome zainteresowała go i postanowił ją odnaleźć. Ukląkł więc w śniegu, żeby nie zgubić jej zapachu. Zapach prowadził to tu, to tam, jak biegają małe stworzonka, kiedy tracą głowę z przerażenia. Przez chwilę Salome była na pomoście i to niebezpiecznie zbyt blisko krawędzi. Potem zapach szedł w górę po zboczu i znikł. Paszczak zastanawiał się przez chwilę, co było dla niego rzeczą dość męczącą. Potem zaczął grzebać w śniegu, rozgrzebał cały pogórek i w końcu natrafił na coś małego i ciepłego. Nie bój się, powiedział, to tylko ja. Wsadził Salomę między koszulkę i podkoszulek, zlamił jej wełnę, wstał i poczłapał dalej na rakietach. Właśnie prawie już zapomniał o Salomę i myślał tylko o szklance gorącej wody z sokiem. Nazajutrz, była to niedziela, wiatr znów się uciszył. Było ciepło i mglisto i wszyscy zapadali w śnieg niemal po czubek nosa. Cała dolina wyglądała jak wielki księżycowy krajobraz. Zaspy tworzyły olbrzymie, krągłe bochny lub piękne poskręcane wzniesienia o brzegach ostrych jak nóż. Każda gałązka miała na sobie ogromny kapelusz ze śniegu, a drzewa wyglądały jak olbrzymie ciastka z piany skomponowane przez cukiernika o dużej fantazji. Wszyscy goście wylegli na śnieg i zorganizowali wielką wojnę na kule śnieżne. Konfitury kończyły się już bez mała, ale to właśnie one dodawały im sił w rękach i nogach. Paszczak siedział na dachu drewutni i grał na trąbie, obok niego zaś siedziała uszczęśliwiona Salome. Grał Marsza Triumfalnego Paszczaków i zakończył swój ulubiony kawałek niezwykle pełnym fantazji trut-tutu. Potem zwrócił się do Muminka. Nie gniewaj się, proszę, ale ja chcę jednak wyruszyć w góry samotne. Na przyszłą zimę wrócę i nauczę cię jeździć na nartach. Ale mówiłem ci przecież, zaczął Muminek. Wiem, przerwał Paszczak, wiem, tak było wtedy. Ale po tej śnieżycy tereny zjazdowe są tam wręcz doskonałe. I pomyśl tylko, o ile lepsze jest tam powietrze. Muminek spojrzał na to Tiki. Skinęła głową. Oznaczało to, pozwól mu jechać. Ta sprawa jest wyjaśniona i teraz wszystko ułoży się samo. Muminek wszedł do domu i otworzył drzwiczki kaflowego pieca. Najpierw spróbował zwabić swojego przodka. Cichy, łagodny sygnał rozpoznawczy brzmiał mniej więcej tak. Tio, tio. Przodek nie odpowiedział. Zaniedbałem go, pomyślał Muminek. Ale to, co się teraz dzieje, jest naprawdę ciekawsze od tego, co działo się 1000 lat temu. Potem wyjął z pieca duży słój z konfiturami truskawkowymi, wziął kawałek węgla i napisał nim na papierowej pokrywce mojemu staremu przyjacielowi Paszczakowi. Tego wieczora Ink brnął przez śnieg niemal całą godzinę, zanim doszedł do swojego dołka. Za każdym razem, gdy Ink w nim siedział i tęsknił, dołek powiększał się nieco, a teraz znajdował się głęboko w zaspie śnieżnej. Góry samotne stały okryte śniegiem i błyszczały niebywałą bielą. Noc była bezksiężycowa, ale gwiazdy w wilgotnym powietrzu świeciły niezwykle jasno. Gdzieś daleko mruczała lawina. Ink usiadł, żeby czekać na wilki. Ale tej nocy musiał czekać długo. Wyobrażał sobie, jak wybiegają na ośnieżoną przestrzeń szare, wielkie i silne, jak nagle, słysząc jego wycie, przystają na skraju lasu. Może będą myślały, tam jest nasz towarzysz, nasz kuzyn, z którym można by się poznać. Ta myśl poruszyła Inka i dodała śmiałości jego fantazji. Oto stado wilków wyłania się na wzgórzu. Wilki podbiegają do niego, machają ogonami. Lecz tu Ink przypomniał sobie, że prawdziwy wilk nigdy nie macha ogonem. Ale to nic. Przyszły w każdym razie, poznały go, nareszcie postanowiły, że będzie im mógł towarzyszyć. Marzenie zmogło samotnego psa. Podniósł pysk ku gwiazdom i zawył. Wtedy wilki odpowiedziały. Były tak blisko, że Inka ogarnął strach. Niezręcznie usiłował zakopać się w śniegu. Wszędzie wokół niego zapalały się oczy. Wilki zamilkły. Otaczały go kręgiem, a krąg zbliżał się coraz bardziej. Ink pomachał ogonem i zaskomlał, ale nikt mu nie odpowiedział. Zdjął swoją wełnianą czapkę i rzucił ją w powietrze, aby pokazać, że chętnie by się pobawił i że jest zupełnie nieszkodliwy. Ale wilki nawet nie spojrzały na czapkę. I nagle Ink zrozumiał, że się pomylił. To nie byli jego bracia. i z nimi nie można było się bawić. Można było tylko zostać zjedzonym i co najwyżej zdążyć jeszcze pożałować, że się postąpiło jak osioł. Hynk przestał machać ogonem i pomyślał, jaka szkoda. Mogłem wysypiać się każdziusieńkiej nocy, zamiast tu siedzieć i zamartwiać się na śmierć. Wilki podeszły jeszcze bliżej. Wtem czysty dźwięk trąby przebił leśną ciszę. Jej grzmiące tony, które strącały śnieg z drzew, sprawiły, że żółte oczy wilków rozbłysły. W ciągu sekundy niebezpieczeństwo znikło, a Hynk siedział sam obok swojej wełnianej czapki. To paszczak w rakietach śnieżnych wdrapywał się na zbocze. W jego plecaku siedziała drobinka leśna Salome, ciepła i śpiąca, i słuchała muzyki. — To ty tu siedzisz, piesku? — odezwał się paszczak. — Długo na mnie czekałeś? — Nie — odrzekł Hynk. — Niebawem będziemy mieli szreń — powiedział paszczak wesoło. — A jak dojdziemy do Gór Samotnych, dostaniesz gorącego mleka z mojego termosu. I nie odwracając się, paszczak wszedł dalej. Hynk ruszył za nim. I chyba była to najsłuszniejsza rzecz, jaką mógł zrobić.